trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Czwarta niedziela wielkanocna, rok C. Z Dziejów Apostolskich. Żydzi tymczasem podburzyli pewne dostojne i pobożne kobiety oraz najważniejszych w mieście, wywołali wrogie działania przeciwko Pawłowi i Barnabie i wyrzucili ich poza swe granice. Oni więc strząsnęli na nich pył z nóg i poszli do Ikonium, a uczniów przepełniała radość i Duch Święty. Z psalmu setnego. Uznaj, że Pan jest Bogiem, że On nas stworzył, a nie my siebie. Z Apokalipsy świętego Jana. Nie będą już cierpieć głodu, nie będą już pragnienia odczuwać, nie porazi ich słońce ani żadna spiekota, bo baranek, ten pośrodku tronu, karmić ich będzie strawą i poprowadzi ich do źródeł wód życia. I Bóg otrze z ich oczu każdą łzę. Z Ewangelii według świętego Jana. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy niż cokolwiek i nikt nie jest zdolny porwać czegokolwiek z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Siostry i bracia, przed nami kolejna niedziela okresu wielkanocnego, kolejna liturgia słowa, kolejny pokarm Słowa Bożego. Mamy za sobą tydzień biblijny i odkrywamy w tę niedzielę, w niedzielę dobrego pasterza, że Bóg naprawdę karmi nas słowem, karmi nas swoim ciałem, zaprasza nas do jedności ze sobą. Ciągle oczekuje przyjaźni, ponieważ oferuje i ofiaruje nam swoją przyjaźń więcej, swoją miłość posuniętą do granic możliwości, przekraczającą śmierć, przekraczającą przez śmierć wszystkie nasze słabości, nasze lęki, nasze strachy, nasze pytania, nasze obawy i wszystkie nasze nadzieje, bo to, czego się spodziewamy, to, na co liczymy, jest mniejsze i bardziej ograniczone od tego, co Bóg chce nam dać. Łaska zmartwychwstania, łaska życia wiecznego, łaska nieba, łaska przyjaźni z Bogiem jest większa od wszystkiego, przekracza wszystko, co jesteśmy w stanie sobie pomyśleć i czego jesteśmy w stanie zapragnąć i zamarzyć. O tym nam mówi również dzisiejsza liturgia. Zatem wejdźmy konkretnie w te teksty. Najpierw Dzieje Apostolskie. 13 rozdział zawiera w sobie już pierwsze podróże apostolskie. Zaczyna się wszystko od kościoła w Antiochii i prośby Ducha Świętego, który zaprasza Barnabę i Pawła do dzieła, do którego ich wezwał. Przygody z Elimasem, głoszenie w Perge, wejście do Antiochii w Pizydii i właśnie tam mamy dłuższy fragment przemowy Pawła, homilii, wyjaśnienia do słów proroków, co było zwykłym nauczaniem i spodziewaną też homilią, spodziewanym działaniem Pawła, który był już znany jako człowiek o niezwykłej wiedzy, niezwykłej Bożej mocy i sile przekonania. Komentarze do Dziejów Apostolskich mówią, że to postępowanie Żydów, którzy zapraszali Pawła, by im wyjaśnił słowo, by skomentował proroków, świadczyło o ogromnym poszanowaniu. I zaczynają się kłopoty, zaczynają się konflikty. Paweł oczywiście wykorzystuje okazję, by głosić Ewangelię o Jezusie, by pokazać, że przymierze z Abrahamem zmierza do tego punktu, całe prawo, cała historia Izraela idzie do punktu doświadczenia spotkania z Jezusem, wejścia Chrystusa w historię zbawienia. Ponieważ nauczania słuchają nie tylko Żydzi, było w zwyczaju, że również poganie przychodzili do synagogi, by słuchać. Ci, którzy byli zainteresowani religią, spotkaniem z Bogiem właśnie w sposób, który przedstawiali Żydzi, często przychodzili do świątyni, słuchali i część z nich powstrzymywała się przed wejściem na tę drogę ze względu na obrzezanie. nagle słyszą Żyda, który mówi o potomstwie Abrahama, który wyjaśnia proroków i nie nawołuje do obrzezania. Jasne, że to wywołało ciekawość. W związku z tym kolejne dyskusje, zaproszenie, by za tydzień znów przyjść i skomentować, by kontynuować naukę o Jezusie. W międzyczasie, przez te kilka dni, konkretne rozmowy i z poganami, i z Żydami. Można by powiedzieć, ewangelizacja pełną parą. Ale okazuje się, że są ludzie, którym to nie odpowiada, którzy czują się na tyle bezpiecznie w prawie, że nie chcą żadnych zmian, nie chcą wyjść poza te granice, które im prawo wyznacza, poza granice, w których czują się bardzo dobrze. Są to między innymi kobiety, one nie były zmuszane do obrzezania. Skoro miały pieniądze, mogły też poświęcać o wiele więcej czasu, niekoniecznie na pracę, ale na studiowanie słowa, zainteresowanie judaizmem. Te kobiety wywierały wpływ na tych, którzy byli sytuowani we władzach miasta, na tak zwaną lokalną arystokrację, nawet na tak zwanych dekurionów, czyli osoby, które zasiadały w lokalnych radach miejskich, a ich decyzja mogła spowodować wygnanie niepożądanych osób z danego miasta. Jasne, że ta władza miała charakter lokalny, ale była respektowana. I właśnie dlatego, właśnie ze względu na to poczucie bezpieczeństwa, albo inaczej, na poczucie zagrożenia słowami Pawła i Barnaby, Żydzi wyrzucają ich z miasta. Głoszenie Ewangelii nie zawsze spotyka się z entuzjazmem. I każdy z nas o tym doskonale wie, jak trudno jest być prorokiem, szczególnie we własnym kraju. Słowa Jezusa spełniają się. Ale zatrzymuje mnie w tym fragmencie jeszcze jedna rzecz, bo można go komentować i opowiadać o ewangelizacji. Gest, który wykonują i Paweł, i Barnaba, gdy wychodzą z tego miasta, wychodzą z Perga. 51 werset 13 rozdziału Dziejów Apostolskich mówi: oni więc strząsnęli na nich pył z nóg i poszli do Ikonium. Opuścili granice jurysdykcji Pergę i poszli do innego miasta. Byli wolnymi ludźmi. Mogli głosić Ewangelię. Skoro tu im nie pozwolono, mogli głosić gdzie indziej. Oczywiście mamy tutaj nawiązanie do słów Jezusa, który wyraźnie w Ewangelii Mateusza w 14 wersecie 10 rozdziału mówi o tym, że jeśli ktoś nie będzie chciał słuchać, to trzeba strząsnąć pył z nóg. Gest wywodzi się z przekonania i z praktyki Żydów, którzy wracali do Ziemi Świętej i przekraczali granice Ziemi Świętej, wracając z jakichkolwiek terenów pogańskich, otrząsali wtedy pył z nóg po to, żeby nie kalać Ziemi Świętej. Strząsano pył, wchodząc do świątyni w Jerozolimie, żeby nie kalać terenu świątyni. Być może Paweł i Barnaba dali w ten sposób znać Żydom, że zachowują się jak poganie. Ci, którzy nie chcą słuchać słowa, ci, którzy nie chcą przyjąć Ewangelii, mają serce pogan. Jezus w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale, w wersetach od 10 do 12, mówi o tym, że apostołowie i uczniowie, którzy są posłani, mają strząsać pył z nóg nawet w granicach Galilei czy Judei, w Ziemi Świętej. Jeśli gdzieś nie będą przyjęci, jeśli gdzieś nie będzie pragnienia, albo inaczej, jeśli gdzieś będzie sprzeciw wobec słów Ewangelii Jezusa i o Jezusie, uczniowie mają wykonywać ten gest strząśnięcia prochu. To jedno rozumienie i jedna interpretacja. Ale zastanawia mnie jeszcze druga interpretacja, która pojawia się u niektórych ojców pustyni. Strząsnąć pył z nóg, to znaczy dać znać: nie zabieram niczego, co należy do ciebie. Nie zabieram niczego. Nie zabieram twojej wolności. Nie zabieram twojego przekonania, że możesz, no właśnie, że możesz mieć swoje przekonania. Nie zmuszam cię. Proponuję ci drogę życia, proponuję ci łaskę, proponuję ci zbawienie, które daje ci Bóg. Jestem heroldem, jestem tym, który ogłasza ci propozycję zbawienia, ale nie zabieram ci wolności. Nie zmuszam cię. Nie musisz przyjąć. Pytam, czy chcesz. To bardzo ważne, aby również spojrzeć na ten gest strząsania prochu z nóg właśnie w takim kontekście, żebyśmy nie poszli za daleko w ograniczenie wolności drugiego człowieka. Nazywamy sprawy jasno. Mówimy, co jest dobrem, co jest złem. Dajemy Ewangelię, ale nie zmuszamy. Nie robimy tego na siłę. To bardzo ważne w Kościele. I nie wolno nam o tym zapomnieć. Paweł i Barnaba, wychodząc z tamtego miasta, strząsają proch, mówiąc również wyraźnie: zachowujecie się jak poganie, ale nie zabieramy wam tego. Jesteście wolnymi ludźmi. Szanujemy wasz wybór. Szanujemy wasz wybór. Pokazaliśmy wam drogę życia, ale nie zmusimy was do wybrania relacji przyjaźni z Jezusem. Nie chcę ci zabrać twojej wolności. Dzisiaj w tym świecie wiele się o wolności mówi i człowiek jest w stanie zrobić wszystko, żeby swoją wolność, jakkolwiek ją pojmuje, czasami wręcz patologicznie, żeby tę wolność obronić. Chrystus, kiedy przychodzi do nas, do ciebie czy do mnie, nie zabiera nam naszej wolności. Jezus nie dokonuje ubezwłasnowolnienia. Jezus zaprasza, byś dał mu swoją wolę, bym dał mu swoją wolę w ręce, w dłonie. I w maju akurat świetnie nam to pokazuje Miriam, Najświętsza Maria Panna. Jestem niewolnicą Pana. Nie chcę mieć swojej woli. Moją wolną decyzją wybieram wolę Boga. Warto o to dzisiaj prosić. I dla siebie samego, i dla całego Kościoła, i dla tych, którym głosimy Ewangelię. Dlatego pójdźmy dalej. Psalm 100. W samym tytule przeczytamy psalm do dziękczynienia. I rzeczywiście, jest on uwielbieniem Boga. Trzeci werset zwrócił szczególnie moją uwagę. Jego pierwsza część. Uznaj, że Pan jest Bogiem, że On nas stworzył, a nie my siebie. Tak, zobacz to. Zobacz, że Bóg jest Bogiem, że Bóg chce być Bogiem dla ciebie. Że ofiaruje ci i oferuje ci więcej, niż jesteś w stanie zapragnąć, pomyśleć. Bóg ma dla ciebie pełnię szczęścia. On nas stworzył, nie my siebie samych. Jesteśmy Jego dziełem. Jesteśmy Jego ludem. Owcami na Jego pastwisku. Jesteśmy stworzeni przez Pana Wszechświata. Nie pomylił się. Nie omsknęła mu się ręka. Nie popełnił błędów, gdy nas stwarzał. Spojrzał na każdego z nas i powiedział to, co notuje autor Księgi Rodzaju. Wszystko, co stworzył, było bardzo dobre. Stworzył ciebie, spojrzał na ciebie i powiedział: jesteś dobry. Pierwsze i najważniejsze. Jesteś dobry, jesteś piękny. Myślę, że dzisiaj trzeba bardzo przypominać tę prawdę. Wtedy, kiedy uznaję, że jestem stworzony przez Boga. Papież Benedykt XVI, papież senior, mówi o tym, że dziś trzeba jeszcze więcej uwagi poświęcić na to, by głosić dogmat o stworzeniu niż o odkupieniu. Bo w dobie tej cywilizacji my chcemy stwarzać wszystko. I trudno nam przyjąć, że jesteśmy stworzeni przez Boga, że jesteśmy stworzeniem, a nie stwórcami. A bardzo chętnie człowiek chciałby zamienić się miejscami ze stwórcą, z Bogiem. Przyjąć i ucieszyć się, uznać, uwierzyć i dziękować, że Bóg jest moim stwórcą. Powód do radości, do uwielbienia. Może warto zatrzymać się, zastanowić, albo po prostu dziś przy słowie, czy jutro podczas Eucharystii, podczas najbliższej mszy świętej, podziękować Bogu za to, że nas stworzył, że ciebie stworzył, że mnie stworzył. Bo pragnieniem Boga nie jest tylko stworzenie, jest coś więcej. I o tym nam mówi dzisiaj Apokalipsa. Trzeci tekst, którym nas karmi Kościół, to fragment 7 rozdziału Apokalipsy w redakcji świętego Jana. Najpierw werset 9, a potem od połowy wersetu 14 do 17, czyli do końca tego rozdziału. Oczywiście, jak zawsze, gorąco polecam cały rozdział, a przynajmniej od wersetu właśnie 9. Spojrzałem, ogromny tłum stoją przed tronem, przed barankiem i wołają: zbawienie należy do naszego Boga i do baranka. I uwielbienie, które opisuje werset 11, 12, uwielbienie całego stworzenia i aniołów, i starców, i istot żywych, oddają cześć Bogu i mówią: amen. I wreszcie jeden ze starszych odzywa się do Jana, pytając: ci odziani w białe szaty, kim są i skąd przybyli? Jan odpowiada: Panie, Ty wiesz. I następuje wyjaśnienie. Ci, którzy przybywają z wielkiego ucisku, ci, którzy przecisnęli się przez śmierć, doświadczyli ucisku, doświadczyli tego ściśnięcia śmierci, doświadczyli tego braku oddechu, niepewności, tardemy, przerażenia i wyrwał ich stamtąd, z tego doświadczenia, wyrwał ich baranek, wyrwała ich moc Bożej miłości. Dlatego swoje szaty wyprali i wybielili we krwi baranka. Wydaje się to być wewnętrznie sprzeczne. Wybielić coś we krwi. Ale taki jest Bóg. Dla Niego nie ma niemożliwych rzeczy. Z ucisku śmierci, z przerażenia, grzechem, bezradnością, sytuacją bez wyjścia, po ludzku bez wyjścia, wtedy, kiedy jesteśmy tak ściśnięci, Bóg przychodzi ze swoją łaską, Bóg przychodzi ze swoją mocą, wyprowadza, wyrywa, przeprowadzi. Ominiemy śmierć. Jest Pascha. I co więcej, obietnica oparta o proroctwo Izajasza, o 10 werset 49 rozdziału. Nie będą cierpieć głodu, nie będą pragnienia odczuwać, nie porazi ich słońce, ani żadna spiekota. Tutaj też jest odwołanie do psalmu 91. Bo ten, który jest pośrodku tronu, baranek, karmić ich będzie strawą, poprowadzi ich do źródeł wód życia. I jeszcze powołanie się na Izajasza, na 8 werset 25 rozdziału tym razem. Bóg otrze z ich oczu każdą łzę Bóg otrze. Nie umknie Jego uwadze żadne Twoje cierpienie, żaden ból, żadne przerażenie. Ani jedna łza nie upadnie na ziemię, bo Bóg je chwyci, otrze. On o nich wie, wie o każdym Twoim płaczu, wie o wszystkim, co przeżywasz. Nie zostawił Cię samego, nie zostawił Cię samej. On naprawdę to pamięta. Siostry i bracia, to dla mnie dzisiaj naprawdę niesamowite pocieszenie. Właśnie to doświadczenie, o którym mówi Biblia, o którym mówi dzisiejsza liturgia. Pan, który się troszczy, baranek, który się troszczy, Bóg, który nie zostawia, który szanuje Twoją wolność, a jednocześnie zaprasza do tego, by przyjąć całą miłość, jaką ofiaruje. On chce wypełnić całe Twoje serce, całe Twoje życie łaską. To prowokuje do uwielbienia, do podziękowania, do radości z tego, że jestem stworzony, a nie muszę być wcale żadnym stwórcą. Nie muszę pretendować do takiego tytułu. Moją godnością jest bycie stworzonym przez Boga. Pójdźmy dalej. Ewangelia w redakcji świętego Jana. 4 wersety z 10 rozdziału. Od 27 do 30. W 22 wersie przeczytamy, że przypada święto odnowienia świątyni. 8 dni błogosławienia Boga za oczyszczenie świątyni, rekonstrukcję ołtarza przez Judę Machabeusza w 164 roku przed naszą erą. Pora zimowa, Jezus przechadza się w krużganku Salomona, tam gdzie później apostołowie będą głosić Ewangelię. Krużganek Salomona. Sama mądrość, Boża mądrość, chodzi po krużganku, który jest nazwany imieniem króla znanego z mądrości. I objawia siebie. Jednocześnie otaczają go Judejczycy i pytają, jak długo będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli jesteś Mesjaszem, powiedz. Nie potrafią zrozumieć. Dlaczego nie potrafią zrozumieć? Jezus daje jasną i bolesną odpowiedź. Nie wierzycie, bo nie jesteście z mojej owczarni. Nie uznajecie mnie jako pasterza. Nie potraficie pójść za moim głosem. Te owce, które należą do mnie, te, które są moje, do których ja się przyznaję, które uważam za swoje, za które ostatecznie oddam życie, bo chcę im dać życie wieczne, te owce słuchają mojego głosu. Ja je znam. I tutaj po raz kolejny ewangelista używa słowa, które nie tylko oznacza znać, w sensie znać kogoś. To słowo niesie ze sobą o wiele więcej treści. Znać, poznać, wejść w relacje, doświadczyć przyjaźni, ofiarować przyjaźń, ostatecznie być gotowym do oddania życia. Jezus w taki sposób poznaje każdą z owiec. Ofiaruje i oferuje swoją przyjaźń aż do oddania życia. Dlatego bez oszustwa, bez przesady powie, że daje swoim owcom życie wieczne. One nie zginą i nikt nie zabierze ich spod Jego ręki. I znów odniesienie do Ojca Niebieskiego. Jezus to wszystko ma, bo otrzymał od Ojca. Ojciec Mu dał. Syn został obdarowany przez Ojca. Ojca, który jest większy niż cokolwiek. I dlatego nic nie jest w stanie wyrwać, porwać czegokolwiek z ręki Ojca. Nic nie jest w stanie, nikt nie jest w stanie, nikt nie jest zdolny wyrwać z ręki Ojca. Kolejne zapewnienie Jezusa, bardzo istotne, bardzo ważne i trzeba je sobie przypominać. Żaden grzech, żaden demon, żadna pokusa nie jest mocniejsza od miłości Boga. Słyszeliśmy to niedawno w liturgii słowa, kiedy świętowaliśmy uroczystość Stanisława, biskupa i męczennika. W liście do Rzymian Paweł o tym pisze. Nic nas nie jest w stanie wyrwać z ręki, odebrać nam miłości, odebrać nas Chrystusowi. Bóg Ojciec jest większy. Warto to sobie powtarzać, nawzajem sobie głosić tę dobrą nowinę, po to, by się nawzajem umacniać na drodze zbawienia, na drodze wyboru życia, doświadczenia życia wiecznego już teraz. A kiedy tracisz, czy kiedy ja tracę, o sobie mogę powiedzieć, kiedy tracę z oczu właśnie tę perspektywę, kiedy przestaję wierzyć, kiedy zapominam o tym słowie i kiedy pakuję się w grzech, kiedy wydaje mi się, że grzech jest większy, że grzech, że nie mam wyjścia, że zostałem zapędzony w róg i nie mam żadnej możliwości obrony, wtedy przychodzi z pomocą Kościół, który mi o tym przypomina, który mi daje to słowo, który wyciąga rękę w sakramencie pokuty i pojednania. I jeszcze to zapewnienie z 30 wersetu. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Po raz kolejny Jezus mówi o tym, że jest jedno z Ojcem. Oczywiście spotyka się to z konkretną reakcją, o której już nie przeczytamy, o której już nie usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Żydzi łapią za kamienie, żeby zabić Jezusa. Wywiązuje się ciąg dalszy tej dyskusji, ale istotne dla nas i dlatego Kościół daje nam tak krótkie słowo, tylko te 4 wersety Ewangelii, istotne dla nas jest to, żebyśmy uchwycili dzisiaj to pragnienie Boga, który do nas mówi, którego głosu możemy słuchać, Boga, który daje nam swoją przyjaźń, chce dawać swoje życie i zapewnia nas, że nie ma takiej siły, nie ma takiej mocy, takiej władzy, nie ma nikogo, kto by mógł wyrwać nas, odebrać nas dłonią Bożym, porwać nas z ręki Ojca. Niedziela Dobrego Pasterza. Wołanie o to, by wielu dało się przekonać, by wielu uwierzyło temu Słowu i by wierząc Słowu Jezusa dawali to Słowo innym. Modlimy się o powołania, rozpoczynamy ten tydzień wołania w Kościele o nowych, o świętych, o cierpliwych, wytrwałych, ale przede wszystkim o wierzących kapłanów, o wierzących niewolników, o takich, którzy oddadzą swoją wolę za przykładem Maryi, wsparci jej pomocą, jej modlitwą, jej obecnością. Będą za nią mówić, jestem niewolnikiem Pana. Niech się stanie to, co jest w Słowie Boga, co jest pragnieniem, co jest Słowem Pana. Nie chcę robić niczego innego. Zapraszam was i zachęcam, siostry i bracia, do tej modlitwy, do tego naszego wspólnego wołania o świętych, o dobrych. Nie lubię tego określenia, proszę mnie dobrze zrozumieć, pasterzy. Pasterzem jest Jezus. O nas Jezus powie w jednym miejscu w Ewangelii. Poczuj się jak niewolnik niekonieczny. Nie tyle nawet jak nieużyteczny sługa, ale jak niekonieczny niewolnik. I powiedz, zrobiłem to, co miałem zrobić. Po prostu. Zobaczyć siebie, ja jako ksiądz, jako kapłan, mam zobaczyć siebie i uwierzyć, że mogę zapragnąć woli Boga tak bardzo, że stanę się niewolnikiem. Nie muszę szukać siebie. Nie muszę w sobie pielęgnować pragnienia, by być jakimś stwórcą, ale mogę ucieszyć się, bo jestem stworzony przez Boga. Mogę uwielbić Pana, który daje mi wolność, który moją wolność szanuje i uczy mnie, bym szanował wolność innych. Głosząc im Ewangelię, pokazując jasno drogę życia i dawać nadzieję, że Bóg chce mnie przeciągnąć, przeprowadzić przez śmierć. Chce, bym ominął tę śmierć, nawet jeśli będę ściśnięty i będę przerażony daną sytuacją. Bóg jest od niej większy. Bóg otrze każdą łzę, która właśnie wtedy spłynie z moich oczu. Piękna jest ta liturgia i zapraszam was i życzę wam, siostry i bracia, dobrego przeżycia Eucharystii. By to słowo do nas dotarło, by ono nas przemieniało, by przyjęło się w nas, by znalazło w nas dobre miejsce i dobre warunki do wzrostu. Amen.
Bogu niech będą dzięki.